W naszym studiu goście, dzisiaj silna grupa pod wezwaniem. Tomasz Urbaniak, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jarosław Stencel. Można was powiedzieć dziennikarze, regionaliści? Tak naokoło? Słuchajcie.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry wszystkim. 35 lat temu zamknięto kino Polonia w Słupsku. Był ostatni seans, to był 29 marca 1990 roku. Jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy się tutaj, że tak powiem, wymieniać poglądami, to już zdążyliście się pokłócić o to, jak długo to kino działało. No to powiedzmy, jaki jest stan wiedzy poszczególnych uczestników tej debaty. Tomasz Urbaniak, kiedy zaczęło działać kino Polonia?
Czyli mówimy o powojennych czasach, czy przedwojennych?
Przedwojennych i powojennych, to tak sobie ustalmy.
Pierwsze plany budowy kina w tym miejscu, przebudowy tego budynku na kino, to jest 1912 rok, ale nie wyszło. Trzeba było czekać jeszcze rok czasu i w latach 1913-1914 to kino przebudowano, ten budynek przebudowano na kino i to nie jakieś tam małe kino, tylko duże kino, bo to było prawie 400 miejsc siedzących.
Bo ja chodziłem do tego kina, jestem z takiego rocznika, że chodziłem, pamiętam ten balkon u góry.
Ja też, każdy chciał na nim być, bo to
no dobrze,
szkoły,
to za 1914, przepraszam, przerwałem, bo przypomniało mi się.
No i to kino było naprawdę bardzo olbrzymie, jak na nawet dzisiejsze
400
czasy.
400 miejsc tam było?
Tak, ale za chwileczkę, kilkanaście lat później zrobiono jeszcze, że ponad było 500, ponieważ zlikwidowano scenę, bo wcześniej była też scena teatralna, bo to nie było tylko kino, ale także występy różnego rodzaju przyjeżdżali z Ruba Duży, czy tam no, jakiekolwiek po prostu wynajmy sali, tak jak my to dzisiaj znamy, że przyjeżdżają, nie wiem, czy jakiś wiec wyborczy, czy jakiekolwiek inne.
Czy kabarety, czy stand-upy
dokładnie,
teraz,
to
tak?
To się działo bardzo często, zresztą pewnie Jarek to potwierdzi, tylko było naprawdę, dzisiaj Słupski jest po prostu bardzo, że tak powiem, ubogi, jeśli chodzi o takie teatralno-występowe działania.
No wiesz, ale kina to wyparły wszystkie te platformy streamingowe, Showmax, HBO Max, Netflixy i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj do kina to chodzą tylko tak zwane friki albo boomerzy, także... Dokładnie. Dobrze, ale to było jedyne kino w Słupsku przedwojennym, Tomek?
Nie, ponieważ pierwsze kino powstało na Starym Rynku. To kino się nazywało Elite i ono już było w 1910 roku, już funkcjonowało.
Ale to jest ta kamienica narożna przy dzisiejszym kino Milenium?
Tam przy fasada kina Milenium, ale to była taka środkowa kamienica, bodajże numer...
Ale to było
8,
malutkie kino.
Nie, chyba 8, to się było inny numer. Malutkie kino.
22 albo 24
tak,
to był
to
numer.
To było pierwsze takie kino.
Ile tam było miejsc? Kilkadziesiąt miejsc chyba, co?
Tego nie wiem, nie mam jakby...
Ja spotkałem się z taką informacją, że tam było kilkadziesiąt miejsc zaledwie i to rzeczywiście był około roku 1910, to taki bardziej fotoplastykon. Jakiś tam pan grał sobie na pianinku i był niemy film.
Było też kino na Mittelstrasse, pomiędzy właśnie Mittelstrasse Mikołajską, ponieważ wyjścia były z tyłu. To było również duże kino, tylko zbudowane już później. A tak szczerze mówiąc, nie mam innej wiedzy o jakichś tam przedwojennych kinach, ale jest całkiem możliwe, że przyjeżdżały jakieś objazdowe kina.
A albo... kino Polonia, które potem było dyskoteką Miami, to jak się nazywało przed wojną?
One miały Leichtspiele,
czyli po prostu kino.
Tak,
po prostu kino.
Kamerlichtspiele, dokładnie.
Czyli kameralne, tak?
Jakby, nie wiem, czy kameralne, ale bardziej można to przetłumaczyć jako izba kinowa. Kamer jako izba.
A kamer w sensie izba, tak z niemieckiego, tak, rzeczywiście. Tak. Ja źle to pokojarzyłem. No dobrze, i do końca, do 1945 roku wyświetlano tam filmy, czy była jakaś przerwa?
Tego nie wiem.
Prawdopodobnie do końca, bo jak jeszcze gazety są słupskie w naszym archiwum, czy jeszcze dostępne na Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej do połowy 1943 roku, bo wtedy Zeitung für Ostpommern i Grenzzeitung się połączyły. Z braku papieru po prostu i oszczędności wojennych, bo wszystko trzeba było...
To już wtedy była optymalizacja wydatków.
Tak, tak, tak. I wtedy były w ogłoszeniach filmy dla żołnierzy również. I przed filmami puszczano Wochenschauy.
Czyli te propagandowe filmy,
tak, kroniki, nazistowskie. Kroniki tygodniowe. A jeszcze o tym kinie właśnie na ulicy Przedwojennej Środkowej, a po wojnie to się jeszcze nazywała ulica Staromiejska, mimo że tam właściwie wszystkie budynki były zniszczone, ale do roku 60 tak naprawdę Staromiejska funkcjonowała. Tam znalazłem, że to było kino na 334 miejsca. Na przykład 27 stycznia 1922 roku można było tam podziwiać film Grobowiec indyjski w reżyserii Joe Maya, a z kolei w tych latach już wojennych 31 stycznia 1943 pokazano romans Der Ochsenkrieg w reżyserii Hansa Deppe.
Ale trzeba też pamiętać, że od lat 30. to już tam ta propaganda nazistowska w Niemczech ówczesnych była tak ostra, że w zasadzie nie pokazywano filmów niezgodnych z linią partii NSDAP.
Zdecydowanie tak. Firma, można powiedzieć w cudzysłowie, Józefa Goebbelsa nad tym czuwała, miała pieczę, żeby tam odpowiednie filmy się ukazywały. No i były to właśnie głównie filmy w tych latach 30. o zabarwieniu jakby takim zagrożeniu szpiegowskim. Też były filmy, można powiedzieć, antypolskie, chociaż starano się to wyciszać ze względu na podpisany pakt między Polską a Niemcami w 1934 roku.
Ale to lata 30., tuż przed wojną.
Tak.
A potem już było na ostro.
A później już było na ostro. Już ten najbardziej znany film antypolski już powstał w roku 1941, czyli słynny Heimker, do którego zaangażowano aktorów polskich również, między innymi bardzo znanego przed wojną Bogusława Somborskiego. No i ten film na pewno zresztą też był wyświetlany w kinach słupskich, bo widziałem na przykład ogłoszenia, że był wyświetlany w kinie w Ustce też, które istniało tam do dzisiaj kino Delfin.
Słuchajcie, a ta sala kinowa, która była w dawnej Lessing-Schule, a potem w szkole policji, nazywana to Kino Gwardia, to już jest historia powojenna, czy to przed wojną też tam coś się działo kinowego? Tomek?
Ja nie jestem w stanie tego ani zaprzeczyć, ani potwierdzić, ale tak jak mówiłem wcześniej, jestem przekonany, że w wielu miejscach odbywały się projekcje na zasadzie takie, że przyjeżdżali po prostu jacyś kinooperatorzy z maszyną, z filmami i puszczano. Tam zresztą jest całkiem prawdopodobne w tej szkole się uczyło bardzo dużo dziewcząt, mieli może być mieli taką własną salę.
No bo
kinową.
Ja z tego, co rozmawiałem z ludźmi, którzy no, żyli tutaj w Słupsku po 1945 roku, no to tych kin było trochę. Było kino Relax w domu kolejarza tutaj na rogu Wojska Polskiego i Anny Łajmik dzisiejszej też funkcjonowało kino. Gdzieś na Lutosławskiego podobno funkcjonowało kino.
Dzisiejszym archiwum
też tak. Funkcjonowało kino, więc czas powojenny był rzeczywiście tutaj bardzo bogaty. A jak szybko reaktywowano te kina po tym, jak wkroczyła tu Armia Czerwona? Tomek, mamy jakieś informacje? Bo o to się pokłóciliście, od kiedy działała.
Ja bym nie nazwał to kłótnią, bo się nie kłóciliśmy, polemiką.
Dobrze, to polemika polegała na tym, że Jarek mówił, że dopiero we wrześniu 45, ty mówisz, że wcześniej.
Jarek się na pewno nie mylił, bo naprawdę dokumenty są, że tak powiem, skromne i wiele rzeczy nam się wydaje. Odkrywamy nieraz historię, a okazuje się, że ta historia toczyła się zupełnie inaczej kilka miesięcy wcześniej. Ja historię Słupska i tą powojenną dzielę na kilka etapów. Ten pierwszy chaos, tych kilka miesięcy, tak naprawdę my mało co wiemy w ogóle, co się dzieje od marca do, no powiedzmy nawet do września, przez te pierwsze pół roku. Rosjanie są, szaleją, nie ma ogólnie żadnej dokumentacji, bardzo jest szczątkowa. Ale zachowały się dokumenty Wydziału Propagandy, które opisują, bo zresztą propaganda po wojnie również była bardzo potrzebna na tych terenach, tym bardziej, że my tu cały czas prowadziliśmy jako Polacy propagandę, że my tu byliśmy, no i kino jak najbardziej było nieodzowne. Znalazłem dokładny repertuar, wszystkie filmy, nawet zapisane kroniki i ich numery, lipiec, sierpień i nawet wcześniej. I wówczas Urząd Propagandy bardzo mocno ubolewa, że przychodzą Polacy, których jest bardzo mało, tylko na pierwszy jakby seans danego filmu, a później sala świeci pustkami, to się nie spina, nie ma pieniędzy, nie opłaca się, co robić, jak to załatać tą dziurę, żeby opłacało się te kina, te filmy puszczać i żeby ta propaganda mogła docierać. Bo oczywiście filmy były rosyjskie, o różnych wojennych historiach i kroniki.
Czyli kronika i do domu.
No film i kronika, tak.
No właśnie, Jarek?
Chciałem dodać o tym, co wspomniałeś wcześniej, kinie Gwardia. To ówcześnie była jeszcze ulica...
Wejście było od ulicy dzisiejszej...
Od dzisiejszej Kościuszki. Ale ówcześnie, kiedy kino otwierano, a było to, jak znalazłem, 23 grudnia 1958 roku, czyli widać kina było w Słupsku bardzo potrzebne. Polonia była zbyt mała już na zainteresowanie i dlatego też najpierw otwarto w ogóle jeszcze w Starym Teatrze, tam na Placu Zwycięstwa.
Domu Strzelców,
Domu Strzelców, który istniał, tam otwarto kino 1 maj. Zresztą 1 maja 1955 roku. Tak. A jeszcze wcześniej była gazeta Kurier Słupski, która też się domagała, żeby otworzyć kolejne kino i oni doprowadzili do takiego otwarcia jakby własnego kina. To się nazywało dosłownie Kino Kuriera Słupskiego i ono się znajdowało tam na ulicy Słowackiego, gdzie dzisiaj szyją garnitury.
I sprzedają.
W tym budynku. Tak. I ono otworzono w 1948. Kurier chyba istniał do końca 1949 bodajże w Słupski, więc na pewno przez te 2 lata to kino istniało. Później już nie ma żadnych śladów, żeby tam cokolwiek było, ale na pewno tam wyświetlano, bo szeroko reklamowali wtedy w gazecie, że staramy się i otworzyliśmy już też i to tak właśnie miało miejsce. A wracając jeszcze do kina Gwardia, 476 miejsc tam było.
To chyba największe w Słupsku kino było. Chyba nawet Milenium nie miało tyle miejsc.
Milenium miało więcej chyba.
Więcej miało Milenium? Około 600?
No i Polonia miała praktycznie 500, nie? Przynajmniej tak. Tam przed wojną.
No dobrze, to Jarek skończył o kinie Gwardia.
No i był tam balkon też rocznie, też tak znalazłem, oglądało tam filmy około 200 tysięcy widzów. Były 4 seanse w tygodniu. No jeszcze wcześniej też wróćmy do tych kin wymienionych, które było właśnie w dzisiejszym archiwum. Kino Ustronie, był to budynek przedwojennej karczmy. Obok była rzeźnia, to więc to nazywało, można powiedzieć, rzeźnicza restauracja.
Obok był przystanek tramwajowy chyba.
Tak, znaczy był przystanek, ale ta linia funkcjonowała tylko w latach...
Krótko,
chyba początek lat 20. Tak. Aczkolwiek były tam jeszcze plany po 45, żeby uruchomić tam do tego miejsca ponownie, ale nic z tego nie wyszło. Ostatni seans w tym miejscu miał miejsce, już szukam, 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie 1964 roku i pokazano tam wtedy angielski dramat Czas rozprawy. No później przejął to Famarol, był tam Dom Kultury, także stołówka i w końcu Archiwum Państwowe, które przeniesiono bodajże z budynku starostwa, o ile pamiętam.
Tomek się strasznie zamyślił teraz o kinach prawdych. Poszedłbyś do kina teraz starego?
Do starego tak. Powiem szczerze, ja nie jestem miłośnikiem kina, które dzisiaj funkcjonuje tam w tym blaszaku. Jak kino Millennium funkcjonowało i kino Polonia, ja potrafiłem być na 3 seansach dziennie. I wtedy było to, myślę, że stosunkowo bardzo tanie. Te bilety, jak dla nas, dla dzieci były tanie, wtedy wchodziły różnego rodzaju filmy amerykańskie. No, ja pamiętam, jakie to wywoływało na mnie emocje, kiedy wychodziłem z takiego
Tomek,
filmu.
Ja pamiętam takie historie, kiedy na przykład zabrakło biletów na seans w kinie Millennium, szybko się biegło, bo to nie było daleko do Polonii, żeby na coś jeszcze zdążyć. I czasami było tak, że się udawało, nie? A ci złośliwi, co siedzieli na balkonie w Polonii, to rzucali czymś tam na dół i to były te łobuzy, które potem obsługa musiała wyprowadzać z kina. Takie historie miały miejsce. To tak podsumujmy, to ile tych w zasadzie na przestrzeni ostatnich 100 lat, no bo tak to trzeba 100 kilku lat, ile było kin w Słupsku? Możemy to jakoś usystematyzować? Na starym rynku na pewno to małe kino,
no,
pierwsze.
No, przed wojną mieliśmy 3, tak? No i po wojnie mieliśmy przynajmniej 5, licząc jeszcze i Szacha, jeszcze kino Millennium. No nie jest pełna 10.
No dobrze.
Też tak? Jeszcze znalazłem, że przed wojną istniało krótko, nie znalazłem dokładnie w książkach adresowych dokładnego miejsca, ale w jednym z opracowań znalazłem, że było kino Stolper Lichtspielhaus na rogu Garncarskiej i Kościelnej, gdzieś około w latach 20.
Ale to musiała być gdzieś naprzeciwko plebanii.
Ten budynek nie istnieje.
Nie wiem, o co chodzi.
Tak, powiesz, rzekomo 225 miejsc.
To duża sala musiała być.
Tam było studio fotograficzne od już przynajmniej XIX wieku fotografa. Ten budynek stał na rogu w sumie przy samym moście zamkowym i tam była taka, też tam jest ojca świętego Pio i to tak...
To dzisiaj jest taki pusty skwer.
Tak, była uliczka, wcześniej się nazywała zupełnie inaczej, teraz jest to uliczka świętego ojca Pio. Tak. Mało kto będzie wiedział w ogóle, że taka uliczka istnieje, bo ona ma tam kilka metrów i tak naprawdę jest w krzakach. No i tam był duży budynek właśnie człowieka, który zajmował się fotografią i też o tym słyszałem i czytałem gdzieś tam właśnie, że on postanowił kino gdzieś tam otworzyć. No miał, że tak powiem, przygotowanie, był fotografem, ta technika już wchodziła w kinematograficzna. Dosyć mocno i mnie nie dziwi tych film, że te kina się otwierały, bo tych kin musiało być dużo, musiało być w zakładach, podejrzewam, że jakieś wyświetlania. Ja i pewnie Jarek też widział, ja widzę jaka była walka po wojnie na wsiach, ile przyjeżdżało do różnych sal.
Objazdowe kina.
Objazdowe kina, to było non-stop. Byli ludzie, którzy jeździli latami i spotkałem takich ludzi, którzy jeździli latami po prostu jako po prostu osoby, które wyświetlają po wioskach filmy. Ja kiedyś pytałem się odnośnie, bo mnie interesowały bardzo mocno pałace, a to się głównie odbywało właśnie w tych pałacach, które były przyjęte przez PGR-y. I spotkałem właśnie człowieka, który jeździł i opowiadał właśnie odnośnie tego, gdzie wyświetlali, jak to wówczas wyglądało, czy te pałace wtedy były, czy nie były, gdzie te filmy wyświetlali. I tak samo było przed wojną.
Tak czy inaczej, 35 lat temu zamknięto kino Polonia. Szkoda? Jarek, Tomek?
Bardzo szkoda. Ja tam bywałem na porankach. Pamiętam, pamiętam filmy z Bolkiem i Lolkiem między innymi.
Rzeczywiście, kiedyś były poranki w kinach.
Tak, miałem wtedy 5, może 6 lat, więc było ciemno i kompletnie nie pamiętam niestety wystroju tego kina, również tego balkonu, który tam był.
Wiesz co, ten tak. Balkon był taki z takim wykuszem w stronę ekranu, wydaje mi się, że on nie był prosty z tego, co pamiętam, chyba, że to moje jakieś wyobrażenie pomieszane z jakimś innym widokiem, ale wydaje mi się, że ten balkon miał taki wykusz w kierunku ekranu i on był taki dość, no co tu dużo kryć, no to dość zabytkowy, taki miał charakter przynajmniej. Ta sala była taka, no mocno oldschoolowa, na dzisiaj byśmy powiedzieli, ale to było kino takie z duszą. Było wiadomo, że to jest budynek przedwojenny, wystrój w dużej części był przedwojenny. To wejście było takie, że zaraz jak wąziutki taki korytarzyk, tylko była kasa i z boku można było wejść. Ze dwa razy mnie nie wpuścili, pamiętam, bo nie miałem chyba 16 czy 18 lat i musiałem się wycofać, ale kino było naprawdę z duszą. Trochę szkoda, że go nie ma, ale dzisiaj są już inne czasy, tak jak mówiłem. Dokładnie. Te platformy streamingowe zabiły kino.
Kino, można powiedzieć, nie tylko platformy streamingowe, ale przede wszystkim kasety VHS-u wcześniej.
A tak, to był pierwszy cios.
To był potężny cios.
Ale kina się też broniły, bo też pamiętacie, w kinie Millennium były takie mniejsze salki, gdzie wyświetlano filmy z VHS-u.
Również dokładnie tak.
W Polonii były trzy salki razem z tą dużą.
Tak.
Tak?
Tak.
I już tego nie pamiętam. I tam, w Millennium pamiętam, ale w Polonii
tam
nie.
Tam na naszej znanej stronie facebookowej Historia Słupska jeden z użytkowników wspominał, że kino Polonia nagrywało walki bokserskie ze stacji telewizyjnych zachodnich i później wyświetlano za pieniądze, czyli takie sprzed 30 lat ponad pay-per-view.
No dobrze, ale to było całkowicie nielegalne.
No wtedy się nikt tym nie przejmował.
Tomek? Ja pamiętam ogólnie sprzedaż taśm wideo, jak właśnie w tych czasach upadła, skończył się nasz miniony system, no to pamiętam, jak taśmy właśnie z filmami były sprzedawane nagminnie, w olbrzymich ilościach, na Wojska Polskiego był wtedy jeszcze targ Starzyńskiego, całe miasto było panowane przez handlujących.
Ale to takie łóżka były polowe, porozstawiane i można było kupić albo ubrania, albo kasetę wideo, albo kasetę magnetofonową.
Albo odtwarzacz Orion.
Na przykład.
Dokładnie, taki miałem.
Tak. Orion,
Otakę. Pamiętacie? Przyjeżdżały.
No właśnie. Dobrze, to o kinach. No ale ten ostatni seans w Polonii? Pamiętacie, co to było? Jarek znalazł informację.
Tak, śmiertelnie mroźna zima, amerykański horror.
No to nawet nie wiem, nie pamiętam tego filmu.
Również nie pamiętam.
Tomek, pamiętasz ten film?
Pamiętamy raczej horrory z Freddy Kruegerem.
Tak, albo to. IT, tak zwany amerykański. No dobrze, za tę część wam bardzo serdecznie dziękuję. Tomek Urbaniak i Jarosław Stencer, dziennikarze regionaliści.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Tomasz Urbaniak, Jarosław Stencer w naszym studiu wciąż. Ogrodzony teren za dawnym kinem Millennium. Co to oznacza, Tomek? Będą wykopaliska?
Tak, będą wykopaliska w maju i myślę, że będą to bardzo ciekawe wykopaliska.
No ale jesteś tajemniczy strasznie. Powiedziałeś, nie. Że będą wykopaliska, że będą ciekawe.
Myślę, że będą bardzo ciekawe, bo mało osób sobie zdaje sprawę, że to jest teren w ogóle nienaruszony. Czy mówimy o tym kwartale wkoło. Wszystkie miejsca w Słupsku zostały tak naprawdę mocno zniszczone. A ten kawałek wzdłuż ulicy Grodzkiej, jak i właśnie na tyłach ulicy Piekiełko, jak od strony Zamenhofa, tam nic nie stało po wojnie i może...
Czyli nie budowano, krótko mówiąc.
Nie budowano. I dlatego też, jak ten teren został tak nieprzekopany i niezniszczony, to są szanse na znalezienie bardzo dawnych reliktów, bo na Starym Rynku wiemy, że był ratusz, a więc ratusz już mógł zniszczyć wcześniejsze założenia, aczkolwiek znaleziono właśnie to cmentarzysko. A też była bardzo ciekawa historia, że kiedy miasto spłonęło, postanowiono to miasto odbudować, ale na poziomie około 80 cm wyżej. A więc...
Ale mówisz o tym pożarze z XV wieku.
Nie, mówię o pożarze z XVIII wieku, bo też było wieku. Bardzo dużo w mieście. I kiedy
nawiązałem do tego z XV wieku, bo tam zdaje się trzy domy tylko ocalały z tego, tak, 1477, tak, jeżeli dobrze pamiętam. A mówisz o tym XVIII-wiecznym pożarze, tak?
I tam, kiedy były badania archeologiczne, zresztą w których brałem udział około 2011 roku przy ulicy Grodzkiej, skrzyżowanie z Placem Zwycięstwa, przepraszam, ze Starym Rynkiem, były takie badania w tych miejscu, gdzie jakiś tam pas powstawał drogowy, czy tam, nie pamiętam w jakim celu te badania były ogólnie prowadzone.
Ale to były wycinkowe badania, nie całe.
Tak, tak. I znaleźliśmy wówczas okienko od kamienicy właśnie domu Stefana, von Stefana. No i
jest... A powiedz jeszcze, gdzie to jest? To jest gdzieś mniej więcej dzisiaj na wysokości tego przystanek.
Dzisiaj jest wysokości
przystanek autobusowy, tak?
Tak, i to okienko było zasypane właśnie spalenizną, fajki różnego rodzaju starodawne, ceramiczne czystości zwierzęcych.
Jak głęboko to było?
To było jakiś metr pod ziemią, a znaleźliśmy poziom ówczesnej ulicy, który wówczas, czyli w tym XVIII wieku, był na głębokości 80 cm poniżej dzisiejszego poziomu, a wiemy o tym, że te średniowieczne poziomy to są w ogóle 3-4 metry, bo podczas budowy kina Millennium znaleziono poziom chodnika, co prawda chodnik to za duże słowo, to był z drewna chodnik, no to on był około 4 metry poniżej dzisiejszego gruntu. I ja myślę, że możemy znaleźć dużo ciekawych rzeczy i nawet mam wrażenie, że całkiem możliwe, że będzie jakaś sklepiona piwnica, dlatego że jeżeli miasto spłynęło, a nikt nie potrzebował po prostu przebudowywać budynku, bo i tak trzeba było nasypać gruntu bardzo dużo piasku lub czegoś innego, czy gruzu i na tym stawiać na nowo obiekty po pożarze, to możliwe, że stara piwnica jakaś by się zachowała, a my właśnie w takim okienku piwnicznym widzieliśmy to okienko 15 lat temu, kopaliśmy nim troszeczkę i ja jestem pełen nadziei, że coś ciekawego się tam wynajdzie.
Jarek, czego się spodziewasz po tym kwartale? Bo to jest kwartał między Starym Rynkiem, ulicą Zamenhofa, Piekiełko trochę, tak?
Tak.
To wszystko, co jest za dawnym kinem Millennium.
Dokładnie tak. No, spodziewałem się, tak jak Tomek wspomniał, jakichś w całości piwnic, a w tych piwnicach być może jakieś właśnie artefakty świadczące o historii miasta. Kto wie, co tam może być. Tam były też jakieś składy, też chyba tam od strony Piekiełko.
No właśnie, bo może nawiążmy do tego, jak bardzo zabudowany był ten kwartał, bo to się wydaje, że to jest nie jest to wielki teren. Tak. Tam mamy z tyłu jakiś taki wywiecznik, nie wiadomo od czego. Po prawej stronie dawny pub podziemny. Co to w ogóle za konstrukcja? I chciałem was jeszcze zapytać o jedną rzecz. Na ile ta część miasta mogła zostać zniszczona podczas budowy kina Millennium? Jarek, to ty może zaczniesz.
No, podczas budowy kina to tam już było wszystko zniszczone, wszystko spalone. W tym rejonie w zasadzie, to już Tomek wcześniej wspomniał o domu von Stefana. Tam wybudowano w tym rejonie dwa pierwsze budynki. W Słupsku bodajże skończono chyba w 54 czy 55.
Mówisz o tych za kinem Millennium, tak? Przy Zamenhofa, tak?
Przy Piekiełko. Piekiełko i Grodzka, te dwa.
I one rzeczywiście wyglądają tak, jakby tam był w tym jakiś...
Tak, była wtedy jakby zamysł taki, żeby to miasto inaczej wyglądało, w stylu takim troszeczkę a la renesansowym. Coś takiego, jak też próbowano stylizować te socrealistyczne budownictwo.
Ale nie stawiano bloków prostych klocków, tak, lat 50., późnych i 60., tylko tak, raczej takie budynki, które miały inne dachy.
Tak, dokładnie. Wtedy, no właśnie ten od strony Piekiełko zwłaszcza, tak wygląda, bo ten już przy Grodzkiej to już nie. No i tak miało wyglądać całe miasto, była taka koncepcja, ale ograniczono tylko do tego budynku. Później już wybudowano bloki proste, aczkolwiek te bloki proste Kto wie, czy gdyby Niemcy się tutaj utrzymały, nie, gdyby wojny nie było, czy stary rynek po prostu nie wyglądałby bardzo podobnie, tak jak teraz wygląda.
A skąd to przekonanie?
Bo te wszystkie kamienice były przebudowywane wielokrotnie, a później już w latach, pod koniec lat 30., na początku 40., w zasadzie wszystko skuwano wszelakie ozdoby.
Znaczy, możesz mieć rację pod tym względem, że wiemy, jak wyglądał potem w miejscu kamienic ten bank, który teraz jest sądem, tak?
I próbowano już pod ten bank inne kamienice, łączono te kamienice na tej stronie, gdzie był bank, skuwano te ozdoby i mogło to wyglądać tak, że te proste jakby budownictwo bez żadnych ozdób, tym bardziej, i mogło, co więcej, gdyby udało się wybudować ten dom partii sportu i kultury, który planowano na miejscu obecnego parku na Starzyńskiego, czyli tutaj koło nas obecnie, kto wie, czy to samo nie stałoby się z ulicami Wojska Polskiego i Sienkiewicza. Po prostu dostosowano by budownictwo do tego potężnego gmachu.
No, ciekawa koncepcja. Tomek, jak gęsta była zabudowa za Milenium dzisiejszym?
Całkowicie zabudowany kwartał. Oczywiście to też nie były same budynki mieszkalne, ale ja jeszcze chciałbym dodać parę rzeczy do tego, co Jarek powiedział. Bo my sobie nie zdajemy sprawy w ogóle, o jakiej mówimy gęstości. Ulica Mostnika wydaje nam się dzisiaj w sumie krótką ulicą. 64 budynki mieszkalne. Tak?
Na ulicy... Tam stały?
Tak. Na
ulicy po obu stronach czy po jednej?
Nie, no po obu stronach. 64 numery. A więc to było bardzo dużo. Dookoła były nie tylko właśnie obiekty, po prostu, które zamieszkiwali ludzie, tylko były też różnego rodzaju składy. Hotel Mund, który stał na skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej i Starym Rynku, to był olbrzymi obiekt. No, tą fasadę my wszyscy znamy od Starego Rynku, ale skrzydło było bardzo długie.
I on był trochę wysunięty, jeżeli chodzi o linię zabudowy do innych budynków, zdaje się, tak?
Skrzydło było bardzo...
W stronę centrum placu.
Tak, skrzydło było bardzo długie. Pod tym skrzydłem później powstał schron. My ten schron dzisiaj znamy jako... No dzisiaj już nie funkcjonuje, ale kiedyś tam był różnego rodzaju, były tam lokale, jakiś laszalet chyba był ostatni.
Chodzi o ten budynek podziemny, tak?
Były szalet, tak?
Tak, każdy...
I to jest piwnica po Mundzie?
Tak, to jest piwnica po schronie, nie piwnica po Mundzie. Każdy taki obiekt, który był użyteczności publicznej i w jego obiekcie mieszkało lub funkcjonowało więcej osób niż jakaś tam liczba, miał obowiązek budować schron i ten schron został wybudowany. Zresztą to jest chyba jedyny schron, który jest na projekcie, bo projekty nie zachowały się dla większości budynków. Oczywiście chyba jeszcze jest jeden na Lutosławskiego numer 1, czyli w obecnym budynku używanym przez tam Filharmonię, teatr, przynajmniej tak było do niedawna. Tam są różnego rodzaju funkcje i tych schronów było naprawdę olbrzymie ilości.
Dobrze, ale wracając do tej zabudowy, to tam były dookoła kamienice, w środku budynki gospodarcze, czy jak wyglądała zabudowa tego kwartału?
Ten kwartał był w całości w 100% zabudowany z każdej strony, czyli od Zamenhofa, Starego Rynku, Grodzkiej i Piekiełko, a do tego jeszcze w środku było mnóstwo budynków, budynek na budynku po prostu. Minimalne place, jedna brama zbiorcza od strony Zamenhofa, która obsługiwała kilka jakby parceli, po prostu oni się mówiali, słuchaj, ty zostawiasz sobie bramę, to tu będziesz mógł korzystać z tego kawałka tego, tu będziesz mógł przejeżdżać przez moje podwórko, żeby dojechać do swojego spichlerza, magazynu. Tak to wyglądało. No,
troszkę Szanghaj.
Tak, to, że my znamy widok pocztówki, tak, na których są tam taksówki, jakieś tam dorożki czekające.
Ale
na,
to od
tak,
frontu.
Rynku, a w środku no, było pełno garażu, pełno stajni dla gości, nawet dla obsługi. No to był naprawdę potężny obiekt.
Jarek?
Jeszcze wrócimy do tego hotelu Mundz i tego schronu. Tak naprawdę już w roku 1938 bodajże tam nie było hotelu, tylko budynek przeznaczono już normalnie na mieszkania.
Czyli chcesz powiedzieć, że ten największy, najsłynniejszy hotel w Słupsku już nie funkcjonował?
Tak.
Zbankrutował, czy co się z nim stało?
Nie wiem. No, widocznie była koncepcja władz partyjnych ówczesnych, żeby tam hotelu nie było, a chyba największym chyba hotelem wtedy już istniejącym to był ten Bahnhofs Hotel na rogu Wojska Polskiego i Kołłątaja. Istniało owszem kilka hoteli jeszcze. Również też bardzo słynnym hotelem był hotel przy ulicy Mostnika.
Pruski, zdaje się, tak?
Tak, hotel pruski, jeszcze o francuskiej nazwie De Prus do pewnego momentu. ale i on po pierwszej wojnie światowej przestał funkcjonować. Tam był skład handlowy, tam były chyba też punkty lekarskie, no i oczywiście mieszkania również. Tak samo zresztą też budynkiem hotelowym był tam, gdzie był kiedyś Pewex na Kopernika, w tym budynku. Tak, i tam również też później zrobiono mieszkanie. Natomiast do końca, chyba jeszcze tak do 1935 roku, budynkiem hotelowym był ten, który niestety zniknął ostatnio z naszego krajobrazu, czyli na ulicy Tuwima, tuż przed wiaduktem, po lewej stronie jadąc w stronę Szczecińskiej.
A to jest świeża historia, to kilkanaście tygodni.
Tam nawet istniała stacja benzynowa o bardzo nowoczesnej, można powiedzieć, nawet współczesnej formie.
No proszę. Tomek, a ile jest prawdy w tym, że w tym kwartale za Milenium też jakieś, nie powiem, że gorzelnie, ale wytwórnie alkoholi istniały i funkcjonowały, czy to jest nieprawdziwa informacja?
Przy Grodzkiej bardzo dużo było likierni i takich rozlewni alkoholu. Produkcja piwa, wina, alkoholu była bardzo pospolita i tak naprawdę na każdej ulicy się tacy ludzie funkcjonowali, a przy Grodzkiej bardzo dużo było właśnie likierni, nie? Które produkowały różnego rodzaju po prostu trunki, nalewki, likiery. A więc możliwe, że i tam znajdzie się coś ciekawego. Właśnie.
No właśnie chciałem o to zapytać, waszym zdaniem to było tak, że ta góra się wypaliła kamienic i potem była burzona, a tylko równano teren, zostawiając zasypane te piwnice pod ziemią, czy wybierano to, czyszczono albo zabierano co cenniejsze rzeczy, a potem dopiero zasypywano? Jak mogło być?
Tak mogło być. Mieliśmy przykład też piwnicy bodajże tam na tyłach Mostnika.
Na Mikołajskiej.
Tak, Mikołajskiej, tak.
No tam
tak.
Była piękna piwnica.
Tak, tak. Jak, no i jak... tak samo podejrzewam, że może być nawet chyba w lepszej formie niż tam, w tamtym miejscu.
Tomek?
Na Mikołajskiej mieliśmy do czynienia z piwnicą XIX-wieczną, XX-wieczną. Jeżeli kamienice wyglądały tak jak kamienice przy Starym Rynku, które się zachowały, a nie wiem, czy ktoś z was był w tych piwnicach, tam są zupełnie inne piwnice, takie jakie? Średniowieczne, gdzie stoi potężny słup na środku i sklepienia są kolebkowe z każdej ze stron.
Musisz wyjaśnić, co znaczy kolebkowe.
No, ciężko będzie wyjaśnić. Po prostu oparte na głównym słupie centralnym, bardzo dużym i masywnym, i następnie poprzez łuki przeniesione jest z tego słupa na fundamenty boczne całe po prostu...
Konstrukcja.
Cała konstrukcja jest na tym.
Ale to zawieszona. Jest kamienny fundament?
Kamienno-ceglany. To jest duży bardzo fundament, bardzo ciekawy. I tych takich piwnic było bardzo dużo, bo znamy zdjęcia na przykład z różnych winiarni. Na przykład z winiarni na ulicy dzisiejszej Łukasiewicza. Tam jest również taki potężny na zdjęciach centralny właśnie słup, który trzymał ten cały strop. I ja bym bardziej takiej konstrukcji się spodziewał i szukał ogólnie i chciał znaleźć. Dziwi mnie, bo dotychczas podczas tych ostatnich badań, a było ich naprawdę dużo w naszej kilkunastoletniej ostatniej historii w Słupsku, bo wcześniej te badania naprawdę bardzo rzadko się zdarzały, w ogóle się nie zdarzały tak naprawdę. Ja czekam jeszcze na takie znaleziska bardziej spektakularne. Oczywiście spektakularnym znaleziskiem było znalezienie po prostu cmentarzyska z kultury pomorskiej, bo nikt się tego nie spodziewał. Być może jak się będzie kopało...
To już ustaliliśmy, że Stary Rynek powstał na cmentarzu.
Tak? Ale skąd my wiemy, że całe miasto nie było starym cmentarzyskiem?
To chyba nie będzie dobra informacja.
Tylko jeżeli miasto mamy na górce, że było i dookoła była woda, to było doskonałe miejsce, żeby tu zrobić jakąś osadę, a może nawet było miejscem jakiejś
Tomek,
osady.
Tomek, ale ty mówiłeś o tych fundamentach kamiennych, ale dokładnie takie przecież fundamenty z kamieni było widać wzdłuż dzisiejszego budynku, gdzie jest Cepelin. Jak odkopano ten fundament, to tam pod spodem było dokładnie widać, że to były też fundamenty w dużej części oparte o wielkie, ogromne głazy.
A czy to każdy budynek na Starym Mieście był na głazach, bo to była oszczędność, no cegła była bardzo, że tak powiem, niedostępnym i drogim materiałem. Jeszcze w XVIII wieku pod koniec tylko kilka budynków tak naprawdę było z cegły, reszta była z drewna i z gliny. Ja nie mówię o kościołach, bo kościoły i budynki użyteczności publicznej to były z cegły, ale karczma na Garncarskie, skrzyżowanie ze świętego Piotra była ceglana, jeszcze dwa inne budynki i koniec, to było wszystko co z cegły.
Czyli najbogatsi budowali z cegły.
Najbogatsi budowali z cegły, ewentualnie były kominy i to wszystko.
To co znajdziemy na na tym terenie za milenium, panowie. Tak, nie mówię, że w żołnierskich słowach, ale czego się spodziewacie, biorąc pod uwagę waszą wiedzę i jakby
to, ja.
to co znacie z autopsji?
To ja powiem, co na pewno znajdziemy. Znajdziemy na pewno fundamenty po tych wszystkich budynkach, bo wcześniej też było pytanie.
A ile ich tam było? Bo ty wiem, że ty policzyłeś. Ile tam mogło być tych budynków?
Teraz nie jestem w stanie wam powiedzieć.
Mniej więcej 20?
Nie, mniej, ponieważ to skrzydło zajmowało bardzo, ono miało kilkadziesiąt metrów długości, później było kilka kamieniczek niedużych, bo tam był sklep papierniczy, też w tym skrzydle na samej końcówce. Kilka kamienic jeszcze stało przy ulicy Grodzkiej, jedna była bardzo duża. Od strony Piekiełko były głównie spichlerze, magazyny. Od strony ulicy Zamenhofa kilka budyneczków i one nie były jakieś dostojne, ponieważ były to tak naprawdę przebudowy takich oficyn po prostu, czy jakichś budynków wcześniej gospodarczych.
Czyli kilkanaście budynków maksymalnie.
Tak, ale my nie wiemy, jakie budynki były w mieście budowane, zanim te pożary wybuchły. I one mogły być naprawdę zupełnie inne, bo działki ulegały scalaniu, rozłączaniu, powiększaniu. Zresztą hotel Moonstone jest, to nie była działka typowa, to była działka na 100% skupiona, scalona z kilku wcześniej po prostu mniejszych działek.
Jarek?
Co tam będzie, to nie wiem. Chciałbym, żeby to było coś, co potem będzie widać.
Jeżeli, a co masz na myśli?
Chodzi mi na myśli to, co też było wydobywane ostatnio na starym rynku, który teraz jest betonowany, a nic tak naprawdę po tych wykopaliskach nie zostanie. Chodzi mi o, można było wydobyć chociaż jedną z tych studni, które tam stały.
W rogu starego rynku.
Na rogach stały.
Akurat tu się z tobą zgadzam, było, bo było szkoda by było.
Mamy zdjęcie, ostatnio też się pojawiło na naszej grupie, tej Historia Słupska, zdjęcie właśnie ratusza i przed ratuszem te dwie studnie, chociaż jedna, żeby coś takiego było. I tak samo też poprzednio ta drobna kostka, która tam była, wyznaczała jakby teren obrys starego ratusza i szkoda, że teraz tego nie będzie. Chciałbym tam, żeby tam może znaleziono, gdzie teraz będą wykopaliska, jakieś przedmioty użyteczności, codziennego użytku takiego, coś, co będzie można później pokazać w muzeum, czy to naszym tutaj Pomorza Środkowego, czy chociażby tam w Starym Kocie.
W Starym Kocie Leśnym.
Tak.
Albo u Tomka teraz. Tomek ma teraz do dyspozycji
Dokładnie.
Piękną salę wystawienniczą. Może nie za wielką, ale zawsze coś może tam pewne rzeczy pokazać na zasadzie symbolu, pewnego zaznaczenia, pewnego akcentu, a jak ktoś będzie chciał wiedzieć więcej, to pewnie zawsze będzie okazja, żeby jakąś większą wystawę zrobić i coś więcej pokazać. Tomek, ty jeszcze miałeś jakieś informacje o makiecie, czy coś mi umknęło?
Makieta będzie stała na Starym Rynku.
Naprawdę?
Tak.
Kiedy i gdzie?
W centrum Starego Rynku będzie piękna makieta odlana z brązu.
To będzie makieta Starego Rynku czy Starego Miasta?
Całego Starego Miasta. Z 1901 roku, czyli tego czasu, kiedy były dwa ratusze. I będzie ona dostosowana dla osób, które niedowidzą lub osób niewidomych. Będzie też możliwość skanowania QR-kodów, które będą przenosiły na stronę internetową, gdzie będzie opisane w kilku językach, co się na tej makiecie znajduje. Będzie ona z brązu, będzie można ją dotknąć każdą kamienicę z każdego, że tak powiem, miejsca, ponieważ ona będzie okrągła.
No to piękna historia. Muszę przyznać, że rzeczywiście to robi. Jak duża będzie ta makieta?
Wydaje mi się, że przynajmniej 2 metry, jeśli chodzi o średnicę.
To ogromna. No to będzie jak na dłoni Stare Miasto, Stary Słupsk. Do zobaczenia. Dla tych wszystkich, którzy lubią takie historie, to myślę, że gratka nie lada. Bardzo wam, panowie, dziękuję i od razu zapraszam na kolejne nasze spotkania. Mam nadzieję, że nam tematów do dyskusji o historii Słupska i regionu nie zabraknie. Jarosław Stencel, Tomasz Urbaniak, dziennikarze, regionaliści byli w naszym studiu.
Bardzo dziękuję.
Zaproszenie otwarte. Drzwi otwarte na oścież. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.